Dziś, drodzy Państwo, o nerwicy, nerwicy lękowej i o egzorcyzmach, o osobach opętanych. Opowiem Wam o tym z mojego własnego punktu widzenia, ale przede wszystkim też doświadczenia jako osoby, która cierpiała i wciąż nosi w sobie ranę, która zwie się nerwica lękowa. Bardzo dziękuję, że jesteś z kanałem Moc Słabości. Dzięki za wsparcie, dzięki za wszystkie kciuki w górę, za subskrypcję. Dziękuję, że razem zmierzamy do nieba. Dzięki, że jesteś dowodem na to, że moc w słabości się doskonali. Zawsze. Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku na waszym, naszym kanale. Kilka lat temu, to było 6 lat temu prawdopodobnie, opowiadałem wam tutaj na takim materiale, w jaki sposób radzę sobie z nerwicą lękową. I od kilku miesięcy zastanawiałem się, pielgrzymując do Medjugorje, wtedy rodziły się we mnie te myśli, jaki jest związek nerwicy lękowej z opętaniem? Oczywiście tego związku nie ma. Natomiast na pierwszy rzut, że tak powiem, oka, ucha, kiedy widzimy osoby chorujące na nerwicę lękową, bądź też opętane, zniewolone, to ich reakcje są właściwie podobne. I teraz powiem wam, w jaki sposób ja kiedyś przeżywałem nerwicę lękową, jak bardzo dawała mi w kość. Jeszcze będąc w liceum, uciekłem, drodzy Państwo, z domu, ponieważ wiedziałem, że w ferie będziemy jechali pociągiem na narty w góry i jako ten, który jeszcze wtedy nie wiedziałem, że zwie się to nerwica lękowa, cierpi na nerwicę lękową, nie wyobrażałem sobie, drodzy Państwo, tego, że będę musiał wsiąść do pociągu. I z tego powodu uciekłem zimą, rowerem w środku łodzi na kilka dni do mojego kolegi. Oczywiście nic złego się nie stało i tak dalej. Natomiast to nie była ucieczka z domu z tego powodu, że było mi tam źle. Tylko dlatego, że, i to jest, wiem, że dla zwykłego człowieka zdrowego irracjonalne, nie wyobrażałem sobie, że ktoś mnie zamknie w puszce, bo tak człowiek cierpiący na nerwicę lękową widzi małe przestrzenie, w puszce jaką jest pociąg, w puszce jaką jest przedział i kilka godzin w tej puszce będzie musiał, ten mózg tutaj też jest bardzo charakterystyczny dla osób przeżywających nerwicę lękową, będzie musiał w tej puszce siedzieć i nie będzie mógł wysiąść. Z tego też powodu na przykład nie latam samolotami, ponieważ wciąż w mojej głowie jest taka bzdura, mianowicie, a lecąc samolotem, jeżeli będę chciał wysiąść, to nie będę mógł i wtedy mówię, dlatego jeżdżę pociągami, dlatego jeżdżę autobusami, busami, no bo jeżeli będę chciał wysiąść, no to kierowca się zatrzyma, co też oczywiście nie jest prawdą, ale takie oszustwo w mojej głowie krąży. Dlaczego o tym mówię? Dlaczego mówię o tej ucieczce z domu? Ponieważ objawy nerwicy lękowej wiążą się z potwornym lękiem. To też się objawiało kiedyś także i w tym. I tutaj dla niektórych, którzy spoglądaliby na to, na taką sytuację z boku, mogłoby się wydawać dziwna, wręcz demoniczne, że nie siadałem, drodzy Państwo, blisko ołtarza. Z tego prostego powodu, że cierpiąc na nerwicę lękową, kiedy podniosłoby mi się ciśnienie, z różnych głupich, irracjonalnych powodów, że za długo siedzę w ławce, że nie mogę się ruszyć, że jest podniesienie i wszyscy klęczą, ja też muszę klęczeć, tak, z takich powodów chociażby. Czasami trudno było mi usiedzieć w pierwszych ławkach, w ogóle rzadko siadałem w kościele, że kiedy będę chciał szybko wyjść z kościoła, to przecież wyjście jest w ogóle z daleko, daleko z drugiej strony kościoła, w drugiej części kościoła, no bo ołtarz zazwyczaj jest po drugiej części kościoła i mówiąc krótko, im bliżej ołtarza siadałem, tym miałem dłuższą drogę do pokonania, żeby wyjść z kościoła. Dlatego i dziś też siadam raczej w tylnych ławkach, Nie z powodu nerwicy lękowej, chociaż zależy też to od kościoła. No ta nerwica lękowa, drodzy Państwo, jeżeli ktoś z Was na nią cierpi, napiszcie w komentarzach swoje świadectwo, swoje, nie wiem, jak to nazwać, porady, jak sobie z tym radzicie. Jest to naprawdę krzyż, irracjonalny krzyż, z tym się walczy do końca życia. Powiem Wam szczerze, że ja już niejednokrotnie, jako człowiek już dorosły, dojrzały, płakałem całe noce, ponieważ tak bardzo nerwica lękowa dawała mi w kość. Odłączyła mi od wielu działań, wielu aktywności życiowych, które dla zdrowych ludzi są oczywiste. I kiedy jeździłem do Medjugorje, oczywiście tam też siedziałem zawsze z tyłu, w tylnych ławkach, w ogóle sobie w Medjugorje nie wyobrażałem, żeby z przodu usiąść, chociaż przecież nabożeństwa, msze święte w Medjugorje odbywają się na otwartym terenie, ale to też jest przerażające dla osoby, która cierpi na nerwicę lękową, bo tutaj paradoksalnie, tak jak osoba cierpiąca na nerwicę lękową boi się małych przestrzeni, tak, kiedy jest duża przestrzeń, to również tej dużej przestrzeni się boi. Dlatego wolę usiąść gdzieś z tyłu, żeby jak najszybciej, jeżeli coś się będzie działo, znowu podniesie mi się ciśnienie, jakieś schizy, jak to ja określam, mnie będą dręczyć, to będę mógł z tej ławki szybko wyjść i gdzieś tam z tyłu sobie pójść, żeby odpocząć, nie wiem, ustabilizować ciśnienie. I wielokrotnie w Medjugorje, a byłem w Medjugorje kilkanaście razy, widziałem osoby zniewolone, opętane. Chociaż tutaj znak zapytania, czy one były opętane. Co do opętania, to na pewno trzy osoby, które widziałem w Medjugorje, były opętane. Nie jestem egzorcystą, nie jestem psychiatrą, natomiast z jakiego powodu stwierdzam, że te osoby, które widziałem przypadkowo oczywiście w Medjugorje, były opętane. Nie były chore psychicznie, ale właśnie opętane. Nie cierpiały na nerwicę lękową, ale właśnie były opętane. Ponieważ jedna z nich, dziewczyna, wypluwała gwoździe. Przyznacie, że to jest coś nietypowe i raczej z chorobą psychiczną nie ma to nic wspólnego. Dziewczyna kolejna, która blisko nas była w czasie nabożeństwa, było to wieczorne nabożeństwo adoracji, krzyczała męskim głosem po łacinie, trzymało ją 5-6 osób, miała ogromną siłę, ja byłem od niej, nie wiem, 1,5 metra. No i jeszcze jedna osoba, która również podobnymi, że tak powiem, zjawiskami duchowymi się charakteryzowała. Natomiast często widziałem w Medjugorje, zazwyczaj to były dziewczyny, kobiety, że tak powiem, ciągane na siłę, bo tak to wyglądało, przez osoby świeckie, przez jakieś wspólnoty, nie wiem, przez osoby, z którymi przyjechały do Medjugorje, także przez kapłanów, były ciągane na siłę do pierwszych ławek w czasie mszy świętej. One się opierały, nie chciały tam podejść. Powiem Wam szczerze, to wcale nie musi oznaczać, że taka osoba jest opętana, co więcej, to nie musi oznaczać, że ona jest zniewolona, ponieważ kiedy ja byłem na tym etapie naprawdę bardzo skrajnie ujawniającej się nerwicy lękowej, to gdybym pojechał do Medjugorje i ktoś chciałby mnie zaciągnąć przed ołtarz, to zachowywałbym się dokładnie tak jak te kobiety, dziewczyny, które, kiedy spoglądamy na nie, wyglądają jakby były zniewolone i opętane. Na pewno bym krzyczał, na pewno bym się wyrywał, na pewno bym się pocił, na pewno miałbym w sobie dużo siły, ponieważ nerwica lękowa ma to do siebie, że człowiek zaczyna się zachowywać irracjonalnie. Mówiąc krótko, życie duchowe jest bardzo szczególną rzeczywistością i potrzeba dużej wrażliwości. Uważajmy, kogo określamy mianem opętanego, zniewolonego. Uważajmy, żebyśmy komuś krzywdy psychicznej, emocjonalnej nie zrobili, ponieważ jeżeli nie jesteśmy egzorcystami, a co więcej, jeżeli nie jesteśmy psychologami, psychiatrami, jeżeli nie mamy wglądu w życie, w kartę, że tak powiem, zdrowia psychiczno-emocjonalno-duchowego osoby, która na pierwszy rzut oka jawi się być opętana czy też zniewolona, to nie możemy podejmować jakichkolwiek działań wbrew jej woli. Generalnie, moim zdaniem, całe to przyciąganie, bo jest to dość charakterystyczne, miałem o tym już dawno nagrać materiał, to ciąganie ludzi, które wyglądają jako zniewolone, potrzebujące pomocy, pytanie czy duchowej, czy psychiatryczno-psychologicznej, przez osoby wierzące, duchowne, do pierwszych ławek w kościele, czy też na placu, bo mówię o Medjugorje, bo tam najwięcej tych osób widać, tych tak zwanych zniewolonych, czy też opętanych, nie wiem, czy zniewolonych, nie wiem, czy opętanych, ale tak one się zachowują, być może zawsze są chore na nerwicę lękową. dociąganie tych osób, tych dziewczyn przed, na pierwsze ławki, do pierwszych ławek, także przez kapłanów, powiem wam szczerze, czasami to było tak, że one były, kapłan szedł przed tą osobą, a 5-6 osób ją popychała, dwie kolejne ciągnęły za ręce, powiem wam szczerze, to jest w ogóle niedopuszczalne. Bo nie wiem, jaki jest sens ciągnięcia nawet osoby, powiem szczerze, opętanej, zniewolonej do pierwszych ławek ołtarza, do pierwszych ławek przed ołtarzem na nabożeństwo w czasie Eucharystii. Nie wiem, jakie to ma przynieść korzyści duchowe. Moim zdaniem generalnie takie łamanie czyjejś woli, żeby podszedł bliżej, ta osoba się buntuje, nie chce. Być może jest właśnie chora na nerwicę lękową, drodzy Państwo, mój znajomy psycholog mówił, patrząc na komentarze wielu także katolików na moim kanale, którzy się wściekają na wszystko i rzucają hejtem, nienawiścią w papieża, w biskupów, no we mnie też pewnie, ale już no. To mówił, że ci ludzie, prawdopodobnie większość z nich, tak to wygląda, mają problemy z jakąś nerwicą, także z nerwicą lękową. Pan Bóg naprawdę jest zupełnie inny niż nasze osądy. Myśli Boga nie są naszymi myślami, ani drogi Boga nie są naszymi drogami, ponieważ samo słowo święty oznacza inny. I teraz przychodzę do was z książką, którą czytam od dawna. Świetna. Święte jest jego imię, znakomitego współczesnego teologa Scotta Hanna, który się nawrócił z protestantyzmu parę lat temu, dobrych parę lat temu. Przemieniająca moc świętości Boga. Kim Bóg jest, a kim nie jest. Co to znaczy, że Bóg jest święty? Ta książka jest oczywiście w naszym sklepie mocslabościsklep.pl. Pozwólcie, że fragment z tej książki wam przeczytam. Bóg jest czym nie jesteśmy. Bóg jest tym, czym my nie jesteśmy. To znaczy, On jest nieśmiertelny, my musimy umrzeć. On nie ma początku, my obchodzimy urodziny. On jest wieczny, my żyjemy w czasie ich historii. Chociaż Księga Rodzaju mówi, że zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, jesteśmy o wiele bardziej niepodobni do Niego niż podobni. Prawdę mówiąc, jeśli chcemy wierzyć Biblii, musimy się nieźle natrudzić, aby odnaleźć wspomniane w niej podobieństwo. W jakim sensie możemy powiedzieć, że przypominamy nieśmiertelną, niestworzoną, transcendentną i doskonałą istotę? W jaki sposób jesteśmy do Boga podobni? W czym jesteśmy podobni? Tu od razu można odpowiedzieć, jesteśmy podobni do Boga w miłości. Natomiast miłość zawsze szanuje czyjąś wolność. Miłość nie posługuje się nie tylko nienawiścią, ale także przemocą. Nie łamie ludzkiej woli, nie robi krzywdy emocjonalno-uczuciowej. Bóg jest całkowicie inny, istotnie. On jest źródłem wszelkiego stworzenia. On jest stwórcą wszystkiego, co istnieje, a to oznacza, że musi istnieć poza tym wszystkim, co zostało stworzone. Szanujmy Boga i szanujmy duchowość człowieka jako tajemnicę, drodzy Państwo. My lubimy oceniać czyjąś duchowość, pobożność, natomiast tak naprawdę w 90% przecież wiara jest tajemnicą. Nie mamy dostępu do tego, co się w ludzkim sercu dzieje, nie znamy intencji ludzkiego serca. Inność jest oryginalnym znaczeniem świętości. W Piśmie Świętym słowem tłumaczonym jako świętym jest kadosz, co jest podstawą słowotwórczą innych terminów sugerujących oddzielenie. I na przykład, drodzy Państwo, nie wiem, czy słyszeliście, małżeństwo to kiddushin. Nie tylko dlatego, że jest święte, ale ponieważ w małżeństwie mężczyzna i kobieta są oddzieleni poprzez swój związek. Są już inni, w cudzysłowie, niż rodziny, z których pochodzą, stanowią odrębną jednostkę w swej wiosce lub plemieniu, mimo zamieszkiwania w nich. Mówiąc krótko, małżeństwo to jest już jakby inny twór, w cudzysłowie. To jest pewien... filozof metafizyki by powiedział inny byt. Są oni, małżeństwo są oddzieleni, jednocześnie połączeni, oddzieleni od innych i połączeni ze sobą. Dalej Scott Hahn mówi dalej Scott Hahn rzecze tak. Jednak Bóg jest całkowicie różny od swego stworzenia. Kadosz, to hebrajskie słowo, które oznacza inny, opisuje tę odrębność, a odnosi się ono wyłącznie do Boga i przedmiotów związanych z Bogiem. Gdy językoznawcy poszukują równoznacznych słów w języku angielskim, próbując zdefiniować świętość samą w sobie, powracają do terminów takich jak odmienność, inność, niepowtarzalność. Wszystko inne jest czymś. Jedynie Bóg po prostu jest, co wywołuje trwogę w istotach mających zdolność namysłu nad tą prawdą. Inny, czy też może inaczej święty, oznacza inny. Bóg jest także niepowtarzalny i odmienny na inne sposoby. Jest wszechmocny, wszechwiedzący i doskonale dobry. Wszystkie te cechy wydają się obezwładniające dla tych z nas, których moc, wiedza i dobroć są ograniczone. W obliczu całkowitej odmienności Boga bardzo mocno doświadczymy absolutnego niedostatku naszych przymiotów. Zawsze będziemy za mało kochać, zawsze będziemy za mało dobrzy, zawsze będziemy za mało miłosierni. Dlaczego? Dlatego zawsze potrzebujemy Bożego miłosierdzia, Bożej dobroci, Bożej miłości. To odmienność Boga jest Jego kompletna inność względem nas wprawia w ludzi w drżenie i podziw. Tak było chociażby z Mojżeszem. Kadosz i słowa od niego pochodzące pojawiają się w Starym Testamencie 800 razy. Takim ikonicznym fragmentem spotkania człowieka ze świętością jest Księga Wyjścia, 3 rozdział, wersety od 1 do 6, kiedy Mojżesz spotyka Boga i słyszy od Boga: Jestem, który jestem. Mojżesz widzi coś dziwnego, widzi krzak gorejący, zjawisko niepodobne do jakiegokolwiek innego, niewytłumaczalne od strony przyrodniczo-naukowej. Krzew płonie, ale się nie spala, jak to możliwe? No taki jest właśnie Bóg, zupełnie inny, chociaż posługuje się, żeby do nas trafić, pewną terminologią, obrazami znanymi z naszego życia, z naszego życia ziemskiego, codziennego. Co mówi Bóg? Miejsce, w którym stoisz, jest święte, ponieważ jest w nim obecny Bóg. Idea świętości wraz z typowo ludzką reakcją była już obecna w Biblii i Bóg jest obecny w nas jako święty, w naszych sercach, a zatem każde serce człowieka jest święte, to jest w cudzysłowie ziemia święta. Szanujmy czyjeś serce, czyjąś wolę, uczucia, emocje, pragnienia, intencje, których nie znamy. Ponieważ w sercu jest Bóg, Duch Święty, tworzy i mieszka w naszej duszy, ale tworzy w tej duszy świątynię swoją, drodzy Państwo. Ziemia serca, ziemia naszej duszy, naszej duchowości jest święta. Tak jak Mojżesz w 3 rozdziale Księgi Wyjścia słyszy: Zdejmij sandały, bo miejsce, w którym stoisz, jest święte. Tak również my, kiedy wchodzimy, że tak powiem, z buciorami naszych ocen w czyjeś życie duchowe, po pierwsze, nie powinniśmy tego nigdy robić. Po drugie, jeżeli kogokolwiek chcemy oceniać, to najpierw musimy zacząć od samych siebie, pamiętając, że nie znamy nigdy intencji serca człowieka. Unikajmy wszelkich skrajności, z jednej strony orzekania o kimś, że już jest święty, kanonizowania, beatyfikowania na przykład, nie wiem, kapłana, który okazuje się być jednak grzesznikiem. Uwaga, każdy kapłan, biskup, papież jest grzesznikiem, nikogo z nich nie można kanonizować i nie można mówić, że ksiądz na pewno nie jest zdolny do uczynienia takiego czy innego zła. Jak każdy człowiek może uczynić największą podłość i może stać się przestrzenią, w której będą działy się cuda, jego dusza, jego serce. I druga skrajność to jest właśnie widzenie wszędzie diabła, mylenie nerwicy lękowej z opętaniem, ze zniewoleniem. Tutaj już można komuś zrobić bardzo poważną krzywdę na całe życie. Powiem wam szczerze, że gdyby ktoś mnie ciągał przed ołtarz, kiedy byłem w tym momencie bardzo silnie ujawniającej się nerwicy lękowej, to nie wiem, czy wiecie, ale przy nerwicy lękowej bardzo szybko zaczyna bić serce, podnosi się ciśnienie. Jeżeli się tego nie obniży, chociażby przez oddychanie takie wyciszające organizm, bo to się wszystko dzieje w umyśle człowieka, umysł działa na to tętno i na ciało, to takie przyspieszone tętno, jeżeli ono będzie jeszcze do tego, że tak powiem, dopingowane przez zewnętrzne czynniki, takie jak na przykład ciągnięcie kogoś przed ołtarz, chociaż on się po prostu boi, czy też do pierwszych ławek kościoła, on się po prostu boi irracjonalnie, nie chce tam usiąść, bo ma daleko do wyjścia, tylko i wyłącznie dlatego, albo dlatego, że jest tam dużo ludzi, to drodzy Państwo, taka osoba może po prostu umrzeć, ponieważ serce nie wytrzyma po ludzku, somatycznie, biologicznie. Może dojść do zatrzymania serca, może dojść do zawału. To są bardzo poważne sprawy. Dlatego Pan Bóg dał nam wiarę i rozum. Święty Jan Paweł II w encyklice w 1997 roku napisał: wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji, drodzy Państwo, prawdy. Nie będziemy w stanie przyjąć prawdy, jeżeli nie będziemy jej kontemplować wiarą i rozumem. Życie chrześcijanina duchowe to jest życie wiary i rozumu. I fideizm, czyli opieranie się tylko na wierze, i racjonalizm, czyli opieranie się tylko na racjo, czyli na rozumie, to są grzechy przeciwko pierwszemu przykazaniu: nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Ponieważ i fideizm, i racjonalizm to są swego rodzaju herezje. W znaczeniu życia duchowego nie można być tylko fideistą, który kieruje się wiarą, tylko i wyłącznie wiarą, ponieważ to obraża Boga, który dał nam rozum. Nie można być tylko człowiekiem, który racjonalnie podchodzi do wszystkiego, ponieważ Bóg jest święty. Hebrajskie słowo kadosz oznacza, że jest inny, że wymyka się wszelkim ludzkim, racjonalnym osądom i kalkulacjom. Wszystkiego błogosławionego wam nam życzę. Dużo spokoju i pokoju serca i do zobaczenia najpóźniej w niebie, do którego zmierzamy drogami wiary i rozumu, drodzy Państwo. Przeczytajmy sobie może encyklikę Wiarę i Rozum i zastanówmy się nad Najświętszym Sercem Pana Jezusa. Papież Franciszek napisał genialną encyklikę Dilexit Nos o miłości ludzkiej i boskiej serca Pana Jezusa. Imię Boga jest święte i nasze serca są przestrzenią, są ziemią, na której obecny, w której obecny jest Bóg. Nie właśmy w czyjeś życie duchowe z buciorami. Raz jeszcze, wszystkiego błogosławionego, do zobaczenia najpóźniej w niebie. Szczęść Boże.